tytuł tygodnia.
Jean Raspail, Hurra, Zara, Saga rodu Pickendorfów, wydawnictwo Dębogóra. Mówi profesor Jacek Bartyzel.
Jean Raspail również wprowadza siebie jako narratora, który posiada to same nazwisko i pewne fakty są jakby z jego biografii. To jest zresztą taka konstrukcja często szkatułkowa, że nawiązuje on do powieści, które wcześniej napisał i w których też pojawia się jako postać literacka, na przykład w powiedzmy takiej powieści Oczy Ireny, no, jednej z najbardziej ciekawych, moim zdaniem jest odwołanie się do powieści Siedmiu Jeźdźców, którą napisał wcześniej. Podobnie zresztą jest Hurra, Zara.
Tytuł tygodnia.
Jean Raspail, Hurra, Zara, Saga rodu Pickendorfów, wydawnictwo Dębogóra. Czyta Piotr Maciejewski.
Swój wywód Fryderyk rozpoczął w tonie neutralnym, unikając efekciarstwa. Najpierw odmalował przed nami trzeźwy, acz solidny obraz sytuacji politycznej Niemiec. Pod koniec XVIII wieku ta liczba mnoga miała znaczenie dosłowne. Udając, że tylko odświeża nam pamięć, przypomniał, że Niemcy były podówczas zlepkiem małych księstw, księstewek, wolnych miast i niezależnych biskupstw, tworzących mozaikę o krętych granicach, wśród elementów której wyróżniało się pięć najważniejszych państw: Prusy, Królestwo Hanoweru, Saksonia, Wirtembergia i Bawaria. Ponad 600 książąt i książątek panowało niepodzielnie w swoich mikroskopijnych państewkach, a jedyne ograniczenie dla ich władzy stanowiła ich własna natura, co mogło oznaczać wszystko, co najlepsze i co najgorsze. Ten realizował swoje zapędy autokratyczne poprzez kolekcjonowanie instrumentów smyczkowych, grając nawet samemu na olbrzymim kontrabasie, co mógł robić tylko wspiąwszy się na taboret i trzymając w garści niczym broń smyczek długi niczym drzewce flagi. Inny, rozmiłowany w psach czystej rasy, pod karą śmierci kazał wypędzić ze swego państwa wszelkiego rodzaju kundle, mieszańce i psie bękarty, za którymi 20 huzarów książęcej gwardii uganiało się dniem i nocą niczym jeźdźcy Heroda tropiący nowonarodzonych. Jeszcze inny, dla zabicia przesiąkniętego spokojem i nudą czasu, najpierw spędzał 2 godziny na modlitwie i budującej lekturze. Kolejne 5 godzin siedział przy stole. Po obiednim odpoczynku przekopywał ogródek. Później przez 10 minut przyjmował ministra, co w zasadzie wystarczało, by załatwić najważniejsze państwowe sprawy. Wreszcie grał w karty, by jakoś dociągnąć do kolacji. Byli wśród nich także lubieżnicy, którzy podwijali kiecki wieśniaczkom i brzuchacili żony notariuszy i sklepikarzy mieszkających w ich maleńkich stolicach. Architekci, którzy opróżniali kasę państwową, próbując zbudować drugi Wersal pośrodku pola kapusty. Fanatycy oświecenia, bombardujący Voltaire'a, Rousseau i Diderota 20-stronicowymi listami i gorącymi zaproszeniami na ich dwór, które to zaproszenia panowie ci grzecznie odrzucali, niespecjalnie zainteresowani zakopaniem się w błocie tych księstewek. Ale wszyscy ci książęta, podkreślał Fryderyk, a nasz stary profesor uśmiechał się z aprobatą, wszyscy ci książęta zapewniali swoim poddanym co najmniej spokój, jeśli nie szczęście. Nawet ci z zamiłowaniem do wojska na dłuższą metę byli całkiem znośni. Kiedy robili przegląd swoich 34 żołnierzy przy dźwięku 5 fujarek i 3 bębnów wielkoksiążęcej orkiestry, gdy na czele swych 18 kawalerzystów z zapałem szarżowali na turniejowe manekiny, kiedy wydawali rozkaz strzelania ze swych 2 armat, gdy projektowali nowe mundury lub ustalali nowe hasła i odzewy na kolejny tydzień, wtedy przynajmniej dawali święty spokój swoim cywilnym poddanym. a w dni, kiedy odbywały się wojskowe parady, nad książęcym grodem i całą maleńką stolicą unosił się jakby cień snu o wielkości, który wprawdzie nigdy się nie ziścił, ale serce każdego z poddanych przepełniał dumą i drżeniem. Doskonale, doskonale, powtarzał stary profesor. Historia nie jest nauką o suchych faktach. Są w niej fakty, ale są też uczucia, porywy duszy. Nie należy ich rozdzielać. Proszę dalej, panie de Pickendorf. I Fryderyk kontynuował swoją opowieść. Poza pewną grupą przyzwoitych książąt była też inna, dosyć liczna niestety, postaci jednoznacznie niesympatycznych, wręcz odrażających, małych germańskich prowincjonalnych despotów, którzy mszcząc się za swój mierny los, tyranizowali 100 tuzinów prostaczków, których geografia skazała na ich rządy. Pamiętamy, co pisał Pierre Gagzot, uściślił Fryderyk. Doskonale, doskonale, potwierdził profesor. O pewnym księciuniu Szwabii, będącym kimś ściśle w typie króla Ubu, który miał zwyczaj kłaść na kubkę kierowane do niego wnioski o ułaskawienie i czytać je dopiero wtedy, gdy owa kubka osiągnęła odpowiednią z góry założoną wysokość. Sięgał wtedy na chybił, trafił po kilka z takich pism, krótką notką na marginesie oznajmiał swoją wolę, szubienica, chłosta, banicja, ułaskawienie i wrzucał je na drugą kubkę. W międzyczasie jego sekretarze, nie otrzymawszy dyspozycji władcy, sporządzali kopie pism i kładli je na biurku księcia. Te zaś znów tworzyły wysoki stos, by następnie zostać opatrzone wyrokiem sprzecznym z raz już ogłoszonym. I tak dalej, w nieskończoność.
Tytuł tygodnia.